Dzień dobry.
Chyba ty.
Nie wiem.
Proszę ciebie, jak wczoraj radni przegłosowali, że do Warszawy już w ogóle nie ma po co jechać.
Znaczy, chciałem powiedzieć, witamy ze strefy czystego transportu.
W sumie, wiesz, przed chwilą dostałem również informację, że nawet Piaseczno może być tym objęte, więc ja chyba poproszę o jakiś inny globus, znaczy... bo to, że pan prezydent Rafał Trzaskowski rzeczywiście wdraża swoje poglądy na temat odcięcia Warszawy od motoryzacji, to chyba lepszego wsparcia pan marszałek Hołownia w zbliżających się wyborach prezydenckich nie potrzebuje.
Czekaj. Nie jedź mi tu konfą.
Proszę ciebie, czy chcesz wywołać bójkę?
Zaraz, moment. Nie jest tak źle, jak mogło być.
Nie?
Nie. Jest...
Ale przepraszam cię bardzo, jeżeli nie beznadziejnie.
Tak.
Jak do, proszę ciebie, Berlina można wjechać samochodami, które są zabronione w Polsce, to ja przepraszam.
A ty słuchaj, nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu.
Ja mam, a teraz zupełnie na poważnie. Ja mam pytanie do generalnie władz polskich, nieważne ale, z jakiej partii...
Ale których? Tych do poniedziałkowych,
nie,
czy tych
nieważne z jakiej partii. Ja mam ten sam wniosek od 30 lat. Mianowicie, zanim zaczniecie wymyślać nowe przepisy, zacznijcie egzekwować te, które istnieją. Jeżeli żaden policjant nie reaguje na to, że auto jadąc dymi, że świeci jak reflektory przeciwlotnicze i tak dalej, że na naszych drogach poruszają się złomy na poziomie białoruskim albo i jeszcze gorszym, to wprowadzanie stref czystego transportu oznacza tylko jedno, że będzie więcej możliwości dawania w łapę.
A czy słuchaj...
Wiem, że jestem brutalnym chamem.
Strefa jest mniejsza niż miała być, bo ona jest, zdaje się, tej wielkości.
Ale chcesz mi powiedzieć, że
była planowana
dżuma jest lepsza, od ospy czarnej?
Natomiast ja cały czas mam bardzo podstawowy problem, ponieważ samochód, nie wiem, Ranger Raptor.
No, co z nim?
Który...
on jest w pełni dozwolony, mimo że pali 20 litrów.
No, u mnie tam 14
litrów. No dobrze,
ale
no.
Whatever, tak?
Ale o stojące przed nami Seicento już nie wiedzie.
Ale Seicento nie
bo
wiedzie.
Bo ono pali 4 litry.
Ale jest stare.
Ale jest syfiastym blachosmrodem, tak?
I po kolei, tak. I po kolei zaostrzanie tych dopuszczalnych norm, które muszą spełnić samochody. I teraz, przepraszam cię bardzo, ale ostatnia norma to jest 6D, czyli aktualnie obowiązująca.
Tak.
I teraz ja mam pytanie, co będzie, jak się wyczerpie możliwość wjeżdżania do miasta samochodem z normą Euro 6D, a już naprawdę czegoś czystszego znaleźć nie można. Czego by na przykład dowodziło to, że Euro 7 nadal nie ma?
Z jakiegoś powodu to Euro 7 jest opóźniane i my obaj doskonale wiemy z jakiego powodu, bo to była pierwsza norma.
Ale to niedobre o tym mówić.
Ale poczekaj, która miała objąć również elektryki, czyli całą historię samochodu od powstania do zezłomowania, utylizacji. W takim ujęciu nagle się okazuje, że elektryki supernowoczesne zostawiają ślad węglowy większy niż ten straszny syfiasty blachosmród, który tu przed nami stoi. Tak.
Ale teraz uważaj. Zastanawiam mnie jeszcze...
Ale w strefie czystego transportu, czyli lokalnie bezemisyjnego...
Tak.
Do elektryki, a tak, są cudowne.
Proszę pana, tyle tylko, że do tej strefy czystego transportu będą wjeżdżały na przykład miejskie autobusy.
No nie, no to pan prezydent Trzaskowski powiedział, że nie po to staramy się, żeby cały tabor transportu publicznego był super czysty, żeby teraz tego nie wykorzystywać.
No dobrze, tylko tyle, że przez Śródmieście przejeżdżają nie tylko tam jakieś linie w miarę lokalne, po których i tak już jeżdżą autobusy elektryczne, no bo na przykład tam jak ten, nie wiem, jest taka linia, nie pamiętam, kiedyś chyba 222 czy coś, która tam jedzie z Mokotowa i ona jedzie alejami ujazdowskimi, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem i tam od lat już jeżdżą tylko autobusy elektryczne na tej linii.
No.
I to jest okej. Okay.
Nie no, w porządku.
Prawda?
Ale Bartek, ja chcę, żeby było jasne, ja nie mam nic przeciwko czystemu transportowi, nie że w centrum Warszawy, a w ogóle. Znaczy... Ale usuńmy z ruchu drogowego samochody, które naprawdę są niebezpieczne, nieekologiczne i tak dalej.
Tu właśnie nikt tego nie zrobi, ponieważ musiałbyś wywalić całe mnóstwo autobusów poruszających się w komunikacji miejskiej, podmiejskiej, które przez centrum przejeżdżają. Musiałbyś wywalić całe mnóstwo na przykład wozów strażackich.
Ja ci, jeśli chodzi o strefę czystego transportu w Warszawie, to powiem tylko jedno. Parę razy ostatnio z różnych powodów byłem w centrum Warszawy na piechotę, nie samochodem. Także oblazłem to centrum Warszawy. No. I stwierdziłem już daleko posuniętą wymieralność tegoż centrum. Człowiek, który wymyślił, że ludzie z aglomeracji będą przyjeżdżać na rowerach, bo jak żeby inaczej, na ulicę Świętokrzyską po to, żeby się napić ekologicznej kawy, to mają wyobraźnię jeszcze dalej idącą niż, nie wiem, Stanisław Lem.
Na ulicę Świętokrzyską na przykład można dojechać bardzo wygodnie metrem, ale ja nie wiem po co,
no,
chyba
więc
po to...
Po co?
Żeby powdychać spaliny, ponieważ po zwężeniu ta ulica jest zakorkowana
stoi, tak.
Niezależnie od pory dnia czy nocy.
Więc moje pytanie brzmi, po jaką cholerę ktokolwiek będzie miał przyjeżdżać do Warszawy, do centrum Warszawy, skoro korporacje się wyprowadzają, bo po pierwsze okazało się, że można dwa dni w tygodniu być w biurze albo wcale.
No nie, już teraz koniec z tym.
Ach, kochany!
Nie wiem, nie pracowałem w życiu.
Ja mam korpo szczura w domu i wiem doskonale, o czym mówię.
No tak, ale to...
Nie, no ale poczekaj, bo no. Po pierwsze home office jest daleko zaawansowany.
No tak.
4-dniowy tydzień pracy jest dyskutowany w całej Europie.
No tak.
Jeżeli do Warszawy nie można i tak dojechać w normalnym czasie, normalnym samochodem służbowym, po czym nie ma go gdzie zaparkować,
no.
To po jaką cholerę korporacje mają siedzieć w centrum Warszawy?
Ale już od dawna nie siedzą.
Już od dawna nie siedzą, więc...
Po to są biurowe dzielnice zwane Mordorami.
Co w tym centrum Warszawy zostaje? Wyimaginowane ekologiczne kawiarnie.
Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina.
No, teraz to mnie zastrzeliłeś, powiem ci.
Tylko nie
bo
wiem,
faktycznie jest taka budowla.
Po co miałbym do niej jeździć?
Ja ostatni raz byłem w rzeczonym pajacu w roku 83, tak, kiedy miałem zajęcia WF-u na studiach właśnie w rzeczonym pajacu.
A, bo tam Pałac Młodzieży i basen.
Tak.
No właśnie. Ale nie, słuchaj.
Nurkowałem na 10 metrów, pamiętam.
Generalnie. W centrum powiedzmy sobie, że jest, nie wiem...
No dobra, obok pałacu budują jakąś galerię sztuki.
Ale jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej, będzie, tak?
Tak?
Bo budują. Kawałek dalej jest dworzec centralny, plus tam obok są złote tarasy, duży mol handlowy.
No ale nikt nie będzie tam przyjeżdżał, bo po co?
Ale po jaką cholerę, przepraszam, mam się pchać do centrum, żeby odwiedzić złote tarasy, w których i tak głównie siedzą ci, którzy czekają na pociąg
tak.
Spóźnione.
Albo na klientów.
Albo whatever, cokolwiek. Podczas kiedy bardzo spokojnie mogę pojechać do takiej właśnie dużej galerii, która jest poza centrum, poza
no
strefą czystego transportu. Omijając tę strefę mogę tam sobie spokojnie pojechać
nie, no
samochodem.
Więc teraz już na serio i bez niepotrzebnych emocji. Czy planem jest zamordowanie centrum Warszawy?
A czy, słuchaj...
No bo naprawdę, nie ma tam po co jeździć. To, co ja powiedziałem,
no, poczekaj,
że zauważyłem wymieralność, polega na tym, że są całe ulice w centrum Warszawy, tej nie z Starówki oczywiście, bo na Starówkę to i tak ludzie będą przyjeżdżać,
tylko śródmieścia, tak to nazwijmy, no.
Na których to ulicach nie ma już ani jednego punktu usługowego, restauracji czy kawiarni. Wszystko jest pozamykane.
To znaczy, wiesz co, to może jest też tak, że ulice, które są z założenia deptakami.
Nie. Mówię o normalnych ulicach typu Bracka i tak dalej, gdzie powoli życie zamiera, bo ci, którzy tam mieli swoje miejsca pracy, typu właśnie jakieś usługowe, czy gastronomiczne, zamykają to, bo klientów nie ma.
A czy wiesz co, ja ostatnio...
Skąd mają być klienci, jeżeli tam nie można i tak przyjechać? Parkowanie jest absurdalnie trudne.
I coraz droższe.
A firm, które w centrum, w Śródmieściu miałyby swoją siedzibę, jest coraz mniej, sam to powiedziałeś.
A czy słuchaj, firmom to się po pierwsze nie opłaca,
no,
bo ceny w Śródmieściu są najwyższe.
Makabryczne po prostu.
Po drugie, w Warszawie są dwie duże w tej chwili dzielnice biurowe. Jedną jest ten Mordor właśnie,
tak,
który stopniowo zaczyna stawać się dzielnicą bardziej mieszkalną, tak, niż biurową.
Tak, tak. I to całkiem ładnie wygląda. Tak.
Buduje więcej osiedli mieszkaniowych niż biurowców. Plus to całe super nowoczesne, wspaniałe zagłębie biurowe w okolicach Ronda Daszyńskiego.
No.
Ale to już jest Wola.
Tak.
I trochę zaczyna się to takie centrum, nazwijmy to właśnie biznesowe, przesuwać w tamtą stronę.
Znaczy wiesz, centrum biznesowe, popatrz co się dzieje przy obwodnicach, przy wszystkich odcinkach obwodnicy warszawskiej.
No tam się budują, tak, no ale tam jednocześnie, wiesz, to jest o tyle dobre, że tam możesz zbudować, nie wiem, tam są centra logistyczne i tego typu rzeczy. Natomiast ja mówię o takim city finansowym.
No to nie, to masz rację, oczywiście. Natomiast pytanie, które pozostaje, brzmi, z czego Śródmieście Warszawy będzie żyło?
A to, czy wiesz co?
Bo wykańczanie mieszkańców i najemców.
Znaczy mieszkańcy będą mogli wjeżdżać.
No, tak, ale oni będą mieszkali w coraz bardziej zamazanej graficiarskiej dzielnicy,
która
coraz biedniejszej,
myślisz,
coraz bardziej pustej.
Zeslamsuje?
Może nie aż tak, ale z całą pewnością nie będzie wyglądała jak Śródmieście, którego sobie by
to znaczy
życzyli.
Inaczej. Warszawa ze względu na zaszłości historyczne takiego właśnie prawdziwego Śródmieścia, takiego centrum nie ma. Podstawową przyczyną tego jest budynek, o którym tu wspominaliśmy, czyli tak zwany Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa
i tak
Stalina.
Ciesz się, że nam się nie trafił Nikolaj Czałczesku, który 7 kilometrów kwadratowych wypatroszył
bo,
w Bukareszcie.
Ale ja przypominam, że miejsce, na którym stoi pałac z przyległościami.
To było to kiedyś Śródmieście Warszawy.
Śródmieście Warszawy. I tutaj to jest zupełnie inna dyskusja, bo ja.
No akurat, dobrze, ale to i tak nie ma żadnego znaczenia.
Znaczy, słuchaj, ja po tym pałacu bym nie płakał.
A nie, no to nie jesteś w tym odosobniony, tym bardziej, że argument, który wysuwano jeszcze mniej więcej 15 lat temu, kiedy padł po raz pierwszy pomysł, żeby pałacu się pozbyć, że o rany, a co byśmy zrobili z tymi wszystkimi najemcami, firmami, urzędami, które
ależ
tam są,
czy
tam już nikogo nie ma.
To jest rzecz pierwsza, rzecz druga jest taka, że ja bardzo przepraszam, ale na miejscu odzyskanym dzięki pozbyciu się tego snu pijanego cukiernika,
no,
można by było zbudować ile budynków? 200, 300?
No w tej chwili to raczej nikt by tam nic nie zbudował, biorąc pod uwagę ceny,
odtworzyć,
o których wspominaliśmy.
Choćby tak, ale odtworzyć choćby tę przedwojenną siatkę ulic, ja rozumiem, że tam były te problemy reprywatyzacyjne.
Nie,
właśnie
oczywiście,
dlatego,
że, tak,
że to wszystko powstało na miejscu kilkuset działek, domów, które
tak
były czyjeś.
No oczywiście.
Kiedyś, prawda? I tak dalej. Ale widzisz, robienie strefy czystego transportu ja bym zrozumiał, gdyby strefa czystego transportu objęła, nie wiem, Stare Miasto z przyległościami, czy Trakt Królewski, prawda?
Tak, a teraz właśnie zacząłem sobie wyobrażać, jak to wszyscy gastronomicy na Starówce warszawskiej zaczynają przestawiać swoje biznesy na elektryczne samochody dostawcze, które, jak wiadomo, są zaledwie 2 razy droższe od konwencjonalnych. Już nie mówiąc o tym, że jak raz kupisz spalinowe auto dostawcze, to ono jeździ 15 lat.
A ile pojeździ elektryk, jeszcze nie wiemy.
Ale z całą pewnością nie będzie jeździł tyle, ani tak długo, ani tak często, bo musi się ładować. Ale do czego innego zmierzam? Ja się będę upierał, że Unia Europejska powinna być cała strefą czystego transportu. I tak samo jak byłem największym propagatorem wprowadzania katalizatorów na początku lat 90., tak samo i teraz jestem największym propagatorem wprowadzania czystych i bezpiecznych samochodów.
Nazwijmy w tej chwili to niskoemisyjnych.
Tak, czystych, po prostu. Przecież wiesz doskonale, że od praktycznie Euro 5, a nawet Euro 4,
no 5.
Jeżeli rzeczywiście pojazd spełnia wszystkie wymogi Euro 5, to mówimy o czymś, co, ja ten przykład jak głupi podaję cały czas, jak się zamkniesz z takim samochodem w garażu, z pracującym silnikiem, pod tytułem, że ja popełnię samobójstwo, to samobójstwo będzie trwało 4 dni, dopóki samochód nie zużyjecie całego tlenu, bo nie ma mowy o zatruciu jakimkolwiek.
Ale to można sobie równie dobrze foliową torebkę na łeb.
Na łeb założyć, oczywiście, że tak.
Słuchaj,
cały widz polega na tym, że jak pod koniec ubiegłego roku było 120 tysięcy samochodów spełniających zaledwie normę Euro 6, a nie Euro D, 6D, to bardziej się opłaciło władzom unijnym zezłomowanie tych aut, niż wprowadzenie ich natychmiast do obiegu w krajach takich lekko zacofanych, żeby po prostu obniżyć średni wiek pojazdów w danym kraju.
Po pierwsze, a po drugie ogólną, nazwijmy to, liczbę czy sumę zanieczyszczeń.
Tak, tak.
I wiesz, równie dobrze można, znaczy inaczej, przymusowego złomowania tych starszych samochodów oczywiście nikt nie zarządzi, bo jednak mimo wszystko mam nadzieję...
Ale zupełnie nowych można było.
Tak, że faszyści do władzy jednak nie dojdą i to...
Chciałem zauważyć, że akurat pod tym względem faszyzujące partie są wyjątkowo zdroworozsądkowe.
To znaczy, nie wiem, czy ty oglądasz Sejm, ale ja namiętnie jak tylko mogę i...
No ale rozróżnijmy.
Ja wiem, że wszyscy...
Rozróżnijmy kwestię poglądów od kwestii zdrowia psychicznego.
Nie, no więc wszyscy, jak wychodzi, a bardzo często wychodzi na mównicę pan poseł Braun...
Wiedziałem, że mu będziesz robił publicity.
To wszyscy tak się patrzą, co zrobić, żeby on już na tę mównicę tak często nie wychodził. Ale...
Chyba, że akurat kręcą wirala i zaraz to wrzucają w internet.
Ale powiem ci, że w momencie, w którym on mówi, że lewica z lewej strony sali i lewica z prawej strony sali, to głupio mi to powiedzieć, ale ma trochę racji.
Ma sporo racji.
Więc tutaj cała zabawa na tym polega, że boję się, ponieważ to wszystko są decyzje polityczne. Od naszej ulubionej totalnej elektryfikacji poprzez właśnie tę strefę czystego transportu i cokolwiek sobie jeszcze wybierzemy, to są wszystko decyzje polityczne, które są zawierane w ramach konsensusu właśnie przez lewo-lewicę i
lewo-prawicę,
czy prawo-lewicę, a jako decyzja polityczna każda z nich może zostać odwrócona.
Ale wiesz, że te decyzje polityczne są wymuszane przez decyzje polityczne.
Biznesowe.
Politbiura i ogromnego biznesu unijnego.
O to właśnie chodzi.
które funkcjonują na zasadzie, że i tak nie będziemy słuchać ekspertów, bo oni są agentami, a za to jakie piękne hasła daje się realizować.
Znaczy, jak zacytuję, że jak się zwracaliśmy do ekspertów, to ich wnioski nie były zgodne z programem naszej partii.
Tak, i to jest pełne, najpełniejsze unaocznienie tego, co znaczą decyzje polityczne. Widz polega na tym, że rewolucji ani ekonomicznej, ani społecznej, ani technicznej nie da się wprowadzić dekretem z dnia na dzień.
Znaczy, słuchaj, każda rewolucja zżera własne dzieci, tylko ta ewolucja, nazwijmy to ekologiczno-transportowo-elektryfikacyjna, zeżre nas.
Tak.
A my, ja się nie czuję dzieckiem tej rewolucji, ponieważ jestem jak najbardziej za tym, żeby transport był najczystszy, jak to tylko możliwe.
Oczywiście, że tak.
Prawda? Ale z drugiej strony, jak mantrę cytuję pana Toyodę, który powiedział, że naszym wrogiem jest dwutlenek węgla, a nie silnik spalinowy per se.
To ja zacytuję jeszcze inną wypowiedź pana Toyody, którą nawet bardziej lubię. Otóż inżynierom należy wskazywać cel, a nie sposób.
No bo od sposobu są działacze partyjni.
Tak.
A od celu są ludzie, którzy się znają i wiedzą, jak do niego dojść. I teraz oczywiście...
No, przepraszam cię bardzo, ale towarzysze partyjni, niezależnie od tego, z której partii, i tak zawsze wiedzą najlepiej.
A nie, no to jest oczywiste.
I znają się najlepiej.
Nie, no to słuchaj... rozłożył rolnictwo na kulturę go.
Tak, tak. Jak a potem by... do przemysłu ciężkiego. Tak.
Ale to nawet nie o to chodzi. Ja generalnie, żeby nie było, ja nie jestem przeciwnikiem strefy czystego transportu.
No ależ oczywiście.
Tylko, że po pierwsze...
Ale ja chcę, żeby ta strefa dotyczyła nas wszystkich, a nie tylko środka Warszawy. Żeby... Z tym, że na warunkach logicznych...
Słuchaj, ona sobie może dotyczyć środka Warszawy, ona sobie może dotyczyć całej Warszawy. Ale po pierwsze, niech ma sens. Po drugie, oczywiście, że tak jak ona jest rozłożona w czasie, to jest to w sumie, nie pamiętam tam, 10 lat chyba, czy coś takiego. Po kolei wprowadzane są te progi, a daje to asumpt właśnie do pokrzykiwania, że będzie zamordowany transport indywidualny i tak dalej, wiesz, nie oni poza wszystkim nie umieją tego, jak to się ładnie mówi, sprzedać propagandowo, PR-owsko, bo niezależnie od tego, że troszkę się wycofali z tych najbardziej rewolucyjnych pomysłów, za co im nie chwała, no nie, no ale ja bym to trochę inaczej rozegrał oczywiście.
Zostali wycofani, oni się sami nie wycofali. Nadal miasto jest nasze, blachosmrody, szaleństwo.
Cykloterroryści, tak. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście. Słuchaj, my się powtarzamy, bo po raz kolejny zabrakło zdrowego rozsądku.
Dokładnie.
Ponieważ, no na przykład, nie wiem, ten samochód, w którym siedzimy, hybrydowy.
Tak.
Pełna hybryda, która, nie wiem, bo tym wariantem jeszcze nie jeździłem, ale podejrzewam, że przynajmniej w połowę dystansu w mieście na elektryku przejeżdża.
Och, tak.
Prawda?
Tak, tak.
Jak
tak.
Nie lepiej.
Jak nie lepiej.
Jak...
Znaczy, chcesz mi powiedzieć, że komputer sterujący tym silnikiem wie lepiej, na czym polega strefa czystego transportu od polityków.
Ale o to właśnie chodzi. Ponieważ to jest z całą pewnością samochód niskoemisyjny.
No, oczywiście, że tak.
Prawda? W związku z
tym... I ultraczysty przy tym.
Tak. Wyrzucanie go na złom za 12 lat...
Tak.
I jest bez sensu, bo ja wiem, że to nie jest Mercedes W123 zbudowany na wieczność, który dopiero statystycznie pierwszą poważną usterkę ma przy przebiegu 800 tysięcy kilometrów. Bo ja wiem, że dzisiaj samochody to są tak jak długopisy. Wypisze się, to się go wyrzuca, tak, prawda? Tak. Co notabene z ekologią niewiele ma wspólnego. No,
absolutnie nic wręcz.
Prawda? Ale myślę, że ten samochód, to jest Espacius, tak? Czyli tak. Ten większy. Rocznik 23, norma Euro 6D,
tak.
Pełna hybryda,
tak.
Czyli emisja, podejrzewam, poniżej 100 tych...
No nawet niech będzie whatever. 110, no Chryste
nie,
Panie.
Nie, tyle to on pewnie nie ma.
Pewnie nie, tam... bo rzeczywiście jeździ na elektryku ciągle.
No. I słuchaj, no ten samochód, przepraszam cię bardzo, ale on 15 lat pożyje.
No, przynajmniej jeśli chodzi o zespół napędowy, bo nie wiem, jak
no bo co tu się ma
z blachami, no.
No bo co tu się ma zepsuć? No blacha to tam... Nie wiem, czy tam dalej są maska i błotniki plastikowe, czy już wyszły.
Nie mam zielonego pojęcia, ale no doskonale wiem, do czego zmierzasz. No. Że to nie jest kwestia tego, że my promujemy, czy usiłujemy koniecznie ocalić od zamordowania samochody, które rzeczywiście smrodzą. Nie. My nie chcemy smrodzących samochodów.
Absolutnie nie.
Ale my ich nie chcemy nigdzie.
Ale teraz uważaj.
Przepisy dopuszczające do ruchu są jednoznaczne i gdyby rzeczywiście je egzekwowano, to byłoby tak samo, jak było w 74, na przełomie 74 i 5 roku, na przykład w Szwecji, gdzie czystość powietrza poprawiła się o 80% wraz z wprowadzeniem katalizatora spalin.
To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz...
Ale rzeczywiście tego pilnowano, egzekwowano te
przepisy.
Ale
druga rzecz jest taka, że niezależnie od wszystkiego, czasami oczywiście jak jedzie taka jakaś stara ciężarówka, czy jakiś rzeczywiście stary taki ten diesel, bo to diesel też, prawda?
No.
I jak dołoży, jak buchnie ten...
Tak.
Ale silnik wysokoprężny...
Jako taki?
Dzisiejszy.
Dzisiejszy to jest przecież absolutna perfekcja.
To jest... Wiele razy, bo ja zawsze patrzę na te dane tej emisji nieszczęsnej i wiele razy silniki nowoczesne, wysokoprężne mają niższą średnią emisję niż porównywalne benzynowe.
To emisje, emisje. Ja ci chciałem zwrócić uwagę, że jak przed rozpoczęciem tego nagrania paliłeś swojego papierosa smroda,
no,
i po wyjściu też zapalisz, to będziesz emitować tlenki azotu do atmosfery w ilości większej niż nowoczesny diesel.
Ale wiesz co, nie, ja chyba sobie daruję już palenie, ponieważ jest sezon grzewczy i jak się wychodzi na dwór, tak, ulicę, to musiałbym paczkę papierosów wypalić, żeby wdychnąć,
na zaś.
Wetchnąć to samo, co ale zwykłym oddychaniem.
Ale generalnie ja wiem, że...
Ale winne są samochody.
Oczywiście, że tak. Wielu z naszych słuchaczy w ogóle nie pamięta czegoś takiego jak początek lat 90. Na początku lat 90. ja budowałem sieć Renault Polska na Śląsku. I pamiętam, że musiałem 3 razy dziennie zmieniać koszulę, a garnitur szlak trafiał po miesiącu. Ale 2 lata później nagle się okazało, że tak jak w zagłębiu rury jestem niemalże w rezerwacie zieleni.
Bo się okazało, że wystarczyło pozakładać...
Kilka tygodni.
Bo się okazało, że wystarczyło pozakładać filtry na te kominy.
Pozmieniać niektóre piece.
Tak, dokładnie.
I dopilnować tego, to jest tu najważniejsze.
I to jest pierwsza rzecz. W związku z tym, wiesz, no mnie ta strefa czystego transportu akurat nie dotknie, bo jeżeli jeżdżę do centrum, to jeżdżę tramwajem.
A ja nie jeżdżę, bo po co?
Znaczy, nie wiem, no na przykład tam zdarza się, że...
Na ekologiczną kawę na Świętokrzyską jedziesz, dobrze.
Nie, ale no na przykład, nie wiem, no w miarę często jak coś jest tam w tym salonie Volvo na Marszałkowskiej.
A, proszę pana.
Bardzo ekologicznie.
Się bywa w wielkim świecie, to tak, no.
Się bywa w wielkim świecie, tak, no ale to mi tak przyszło do głowy, no bo to jest takie miejsce, w którym od czasu do czasu bywamy, więc powiem ci, że jak ja kiedyś gdzieś jadąc z miasta po prostu chciałem tam przy okazji zajechać właśnie, bo coś się akurat działo,
no
to przejechawszy wokół dwa razy stwierdziłem, że ja wrócę do domu, wsiądę w tramwaj.
No oczywiście, że tak.
I może się trochę spóźnię, ale tak czy inaczej mniej, no, niż gdybym tak znalazł miejsce do parkowania na
ale
granicy
miejsc
Mokotowa.
Do parkowania nie będzie, bo to są blachosmrody i wszyscy mają przyjechać na rowerach.
Znaczy, ja na rowerze nie jeżdżę, mnie nie spada. Właśnie widzisz, cała zabawa polega na tym, że mnie nie spada korona z głowy, jak pójdę po zakupy na piechotę. Mnie nie spada korona.
Ale ja to doskonale rozumiem.
Z głowy, jak podjadę kilka przystanków tramwajem
ale
albo metrem.
Czy jedziesz do centrum Warszawy na zakupy tramwajem?
Nie.
No właśnie.
Broń Boże, ja na piechotę mogę pójść po bułeczki
pana,
i mleczko.
300 metrów, w promieniu 300 metrów masz kilkanaście sklepów,
ale mogę.
A kilometr dalej masz ogromne centrum handlowe.
Dobra, i po bułeczki i mleczko sobie chodzę spacerkiem,
no
bo
to
nic
zrozumiałe.
Mi się nie dzieje. Natomiast jak mam na przykład większe zakupy, typu, nie wiem, duży żwirek dla kotów, prawda, czy duże pudło proszku do prania, no to jest jasne, że pojadę samochodem, a nie...
A wcale nie jest takie jasne.
Dlaczego?
Dlatego, że na przykład moi sąsiedzi zamawiają po prostu do domu.
No, można, ale...
Ogromne pudła, czy żwirku, czy tam żarcia dla psów.
Słuchaj, no można, ale to wtedy tutaj do paczkomatu musi przyjechać kurier.
Nie, do domu przynosi.
Aha. No ale to wszystko jedno. No, generalnie rzecz biorąc... Ja na rowerze nie jeżdżę. Na rowerze jeździłem, jak miałem 16 lat. I po prostu nie lubię, ale, nie chcę.
Ale to nie o to chodzi.
Ktoś mnie zmusi?
Właśnie. Chodzi o to, żeby nikt mnie nie zmuszał. Bo stare opowiadanie, radzieckie jeszcze, obowiązuje, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju wymuszane rewolucje. Było opowiadanie o tym, jak entuzjasta rewolucji socjalistycznej namawiał nieprzekonanego jeszcze w latach, to był powiedzmy 20 rok
no,
ubiegłego wieku,
no.
Tak, że słuchaj, popatrz na swojego pracodawcę krwiopijcę, on teraz w środku zimy zażera się poziomkami ze śmietaną i cukrem, a ty chleb i słonina, tak? No i jak przyjdzie rewolucja, to ty też będziesz jadł poziomki ze śmietaną. Na co ten biedny robotnik odpowiada, ale ja nie lubię poziomek, a szczególnie ze śmietaną. Przyjdzie rewolucja, to polubisz.
O! I tak jest, bo jak ja nie lubię jeździć na rowerze, przyjdzie rewolucja i polubię.
To polubisz.
Nie, nie polubię. Nie polubię, do Bydgoszczy będę jeździć.
Zdrowia. Dobrze. Wszystkim.
Zdrowia, miłego weekendu i...
Mniej polityków w życiu.
No tak, i może w przyszłym tygodniu już będziemy w jakiejś innej rzeczywistości. Dobra, dziękujemy, do usłyszenia.